Kosmos. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
W Kosmos, czyli podcast o podróżach, o wędrówkach, odkrywaniu i podboju wszechświata. Kilkadziesiąt minut rozmowy o kosmosie z takiej niebanalnej perspektywy. Nazywam się Patrycjusz Wyżga, jestem dziennikarzem Wirtualnej Polski. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaproponowało mi współpracę, chodzi o dialog właśnie, z naukowcami. Z przyjemnością przyjąłem to zaproszenie, bo to fantastyczna okazja, by spotkać się z wyjątkowymi uczonymi i przede wszystkim wypytać ich o kosmos, proszę Państwa. I dlatego jestem zaszczycony, że mogę przedstawić Monikę Sitek z pracowni instrumentalno-dydaktycznej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Pani Moniko, witamy serdecznie, uszanowanie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Obserwatorium w Ostrowiku, w zasadzie tak powinienem powiedzieć, i wszyscy z okolic Warszawy powinni to miejsce fantastycznie skojarzyć.
Teoretycznie powinni, w praktyce mało kto o nas wie, ponieważ znajdujemy się w środku lasu w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i niewiele osób o nas wie, ale niektórzy mają tą przyjemność nas odwiedzać.
Ale jest takie obserwatorium, które się, proszę Państwa, znajduje niedaleko stolicy, w którym, kojarzą Państwo to określenie, pracownia instrumentalno-dydaktyczna. No to tam się po prostu przyszli astronomowie uczą się obserwować kosmos, ale wy tam też prowadzicie badania naukowe. No po prostu tam można zupełnie profesjonalnie obserwować wszechświat.
Oczywiście, że tak. Niebo północne może jest troszkę mniej ciekawe niż południowe, ale nadal wiele rzeczy możemy ciekawych zaobserwować. Prowadzimy kilka projektów długoterminowych. Jednym z nich jest współpraca z obserwatoriami, małymi obserwatoriami na całym świecie tak naprawdę. Nazywa się to Opticon Radionet Pilot. Prowadzimy obserwacje obiektów znalezionych przez misję kosmiczną Gaia.
Mm-hmm. Wyobrażam sobie, że takie obserwowanie kosmosu nieopodal wielkiego miasta to nie jest łatwa rzecz. No, dużo się mówi o tym zanieczyszczeniu światłem. W okolicach Warszawy ono musi być spore.
Jest spore, szczególnie teraz, kiedy postawiono nam trasę ekspresową tuż obok. Jednak na szczęście udaje nam się dobrze współpracować z okolicznymi władzami i lampy i oświetlenie, jakie jest stawiane w okolicy, zostaje dostosowywane do naszych potrzeb, więc jest ciężko, ale staramy sobie radzić jakoś
to,
z tym.
To możemy skorzystać z tej okazji, wystosować taki apel do wszystkich, którzy o tym decydują, ze szczególnym uwzględnieniem i z ciepłym pozdrowieniem w stronę samorządowców. Jeśli już budować oświetlenie, to dobrze byłoby, żeby te lampy w dół były skierowane, prawda? Żeby to światło się nie rozpraszało niepotrzebnie, bo w gruncie rzeczy chodzi nam o oświetlenie tego, co jest poniżej lampy.
Dokładnie. Lampy muszą być płaskie, muszą patrzeć w dół. Najlepiej tak, żeby nie rozpraszało się to światło od betonu, który jest pod nim. No i jakby zakres światła też powinien być do nas dostosowany. My oczywiście zawsze służymy radą. I jeżeli ktoś tylko będzie miał ochotę z nami się skonsultować w tym temacie, zawsze jesteśmy do dyspozycji.
A to w ogóle jest istotne dla astronomów zjawisko i takie uprzykrzanie życia, zanieczyszczenie światłem. To jest temat, który wy obserwujecie, z którym się mierzycie coraz bardziej. Z roku na rok jest to coraz poważniejszy kłopot?
Tak, coraz gorzej jest w tym temacie. Coraz bardziej cały nasz kraj jest oświetlony. Ale co więcej, to nie jest tylko nasz problem jako astronomów, to jest też problem dla ekosystemów, ponieważ zwierzęta też mają problem z nadmiernym oświetleniem, więc jest to problem na skalę światową już teraz. A tak naprawdę, czy do końca potrzebujemy tego światła w środku nocy wszędzie? No niekoniecznie, więc warto byłoby spojrzeć na to bardziej racjonalnie. Oczywiście my z racji obserwatorium, no to domagamy się gdyby zmniejszenia tego światła w okolicy. Jednak jest to bardzo istotne dla całego ekosystemu i nawet dla naszego zdrowia ludzkiego.
Tak sobie wyobrażam, że te zwierzęta to mogą powariować po tym, kiedy kończy się naturalny dzień. Wcale nie zaczyna się ciemna i czarna noc, tylko trochę w pewnym sensie sztuczny dzień.
Dokładnie. I już są na ten temat badania, że zwierzęta wariują. Nawet my to obserwujemy u nas w Ostrowiku, ponieważ nasze zwierzaki, które mamy w okolicznym lesie, no nie idą spać, tylko szarżują. I zarówno ptaki, które normalnie w czasie nocy powinny spać, potrafią nam latać przy teleskopie. Tak samo sarny, dziki, lisy, to wszystko szaleje nocą, a tego być nie powinno tak naprawdę.
Jaka jest historia obserwatorium w Ostrowiku? Jak długo w tym miejscu znajduje się ta naukowa placówka? Jak długo obserwujecie kosmos z tamtego miejsca?
W zasadzie historia zaczęła się po wojnie. Pod koniec lat 40. Uniwersytet Warszawski zaczął poszukiwać odpowiedniego miejsca na postawienie obserwatorium, ponieważ w tamtych czasach Warszawa zaczęła być już za bardzo zanieczyszczona światłem.
Tuż po wojnie.
Już wtedy były problemy. Także obserwacje z poziomu obserwatorium na Alejach Ujazdowskich zaczęły się w zasadzie naukowo nie opłacać.
Bo ze względu tam też były prowadzone.
Tak. Wtedy, w tamtych czasach, na początku istnienia obserwatorium na Ujazdowskich, wszystkie obserwacje były tam prowadzone. Albo z dachu naszego budynku, albo z trawnika tuż przed budynkiem.
Gdyby się państwo zastanawiali, co to za miejsce vis-a-vis tego żółtego, bardzo popularnego budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie premier urzęduje, czyli zaraz obok Ogrodu Botanicznego Warszawskiego.
Dokładnie na terenie Ogrodu Botanicznego, tuż przy ogrodzeniu Łazienek Królewskich.
I tam były toczone obserwacje, obserwatorium w Ostrowiku się pojawiło po to, żeby trochę od tego światła tuż powojennego uciec?
Żeby uciec, żeby postawić bardziej profesjonalne kopuły obserwacyjne.
No, tam po prostu więcej miejsca było, tak się domyślam.
Dokładnie, było więcej miejsca. Dostaliśmy bardzo duży teren. Na dzień dzisiejszy ten teren ma ponad 13 hektarów. Także przestrzeń idealna dla nas w środku lasu, gdzie okoliczne zabudowania nam nie przeszkadzają. W 1952 roku powstały pierwsze kopuły. One były niziutkie, wtedy tam jeszcze było pole, nie było tak wielu sąsiadów dookoła. I część obserwacji takich bardziej naukowych, właśnie ograniczających światło, wszystko toczyło się w Ostrowiku w tamtych czasach. W 1973 roku postawiony został nowy teleskop, duży, 60-centymetrowy, który służy nam do dnia dzisiejszego. Obecnie przechodzimy jego modernizację. No i w przyszłym roku będziemy świętować 70-lecie placówki.
No dobrze, proszę państwa, ale nie wiem, czy absolutnie wszyscy z państwa są świadomi tego, że Uniwersytet Warszawski prowadzi bardzo poważne naukowe badania, obserwacje kosmosu w zupełnie innym, pewnie dla wielu zaskakującym i niespodziewanym miejscu, bo można powiedzieć, że my, Polacy, że wy, Uniwersytet Warszawski, ma swoją zamiejscową placówkę po drugiej stronie świata.
Dokładnie. Ameryka Południowa, Chile, Las Campanas. Tam stoi od prawie 30 lat nasz warszawski teleskop. Nawet stoją przy nim tabliczki przy drogach prowadzące właśnie do warszawskiego obserwatorium. I tam mamy dwa razy większy teleskop niż Chile, 1,30 m. No i tam ze względu na cudowną pogodę i najlepszą na całym świecie, obserwacje są prowadzone do czasu pandemii, były prowadzone non-stop, bez przerwy. Natomiast ze względu na pandemię chwilowo mamy przestój w obserwacjach, ponieważ rząd chilejski nam zabronił wjazdu, ale już niedługo mamy nadzieję, że ruszymy z powrotem z 24-godzinnymi obserwacjami.
Ale czy to jest tak, że to jest teleskop, który należy do rządu Chile, czy do jakiejś chilejskiej instytucji, czy to jest po prostu własność Uniwersytetu Warszawskiego?
Jest to tylko i wyłącznie nasza własność. My wynajmujemy tylko teren od rządu chilejskiego.
No dobrze. Powiedziała pani, że pogoda wyjątkowa, ale czy to jest jedyny powód, dla którego właśnie w tym miejscu, no bo umówmy się, nie jesteście tam jedyni. Tam w okolicy, nawet właśnie w najbliższej okolicy też inne ośrodki naukowe prowadzą obserwacje, prawda?
Tak, na każdej górce, w zasadzie na każdej górce stoi jakiś teleskop.
No właśnie, dlaczego akurat tam? Jakie są inne powody oprócz tego, że pogoda? Pogoda w tym sensie, że rozumiem, niezwykle duża statystycznie, duża liczba nocy bez żadnych chmur.
To jest jeden z głównych powodów. Drugi powód jest taki, że jesteśmy na tyle wysoko, ponieważ są to góry, że większość chmur, nawet jeżeli są, znajdują się poniżej obserwatorium.
Czyli to jest obserwatorium w górach.
Tak. To wszystko się dzieje na szczytach gór chilejskich. I tam pogoda nie dość, że zazwyczaj jest idealna, tam jest dosłownie kilka nocy w roku, kiedy nie można obserwować, Do tego stabilność atmosfery w tym miejscu jest najlepsza na całym świecie. Mhm. Ponieważ każde drgania cząsteczek powietrza sprawiają, że nasze obserwacje gdyby odczytują te drgania. I światło, które do nas dociera, do teleskopu dociera, niestety przechodzi przez cząsteczki powietrza, przez naszą atmosferę. Im bardziej to powietrze drga, tym mniej dokładny pomiar. Natomiast w Chile atmosfera jest w miarę stabilna, więc gdyby drgania na zdjęciach są prawie że niezauważalne.
Dodatkowo ta atmosfera jest minimalnie rozrzedzona. Im wyżej...
Tak, bo jesteśmy wysoko, oczywiście. Jasne. Im wyżej, tym lepiej.
No właśnie, to powiedzmy teraz, do czego Uniwersytet Warszawski, ten niesamowity instrument w tym niesamowitym miejscu, bo to jeszcze przy okazji jest południowa półkula, prawda?
Tak.
Więc to jest inna część nieba niż my obserwujemy z Warszawy, z Ostrowika czy w ogóle z terytorium Polski.
Generalnie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną placówką na świecie, która dysponuje własnymi teleskopami na obu półkulach.
No, Ostrowik plus Chile.
Tak, dokładnie. Więc my jesteśmy w stanie pokryć dokładnie całe niebo jako jedyny instytut w zasadzie na świecie, bo nikt inny nie dysponuje na własność takim fragmentem nieba.
Okej, okay, no i co tam w tym Chile dokładnie robicie? Jakie są te kluczowe badania naukowe? Do czego ten instrument wyjątkowy wykorzystujecie?
W zasadzie możemy go wykorzystywać do wszelkich obserwacji fotometrycznych. Prowadzimy tam tak zwany projekt OGLE, czyli Optical Microlensing. Pozwala nam to obserwować głównie obłoki Magellana, czyli najbliższe nam dwie galaktyki, oraz centrum Drogi Mlecznej. Dzięki temu analizujemy gwiazdy w najbliższym nam otoczeniu. Analizując światło takich gwiazd, potrafimy wiele rzeczy wywnioskować, potwierdzić różnego rodzaju teorie. Między innymi jeden z większych projektów, jaki prowadziliśmy, to dzięki analizie gwiazd zmiennych stworzyliśmy przekrój Drogi Mlecznej i okazało się, że dysk wcale nie jest płaski, a jego końce są zawinięte. I takich obserwacji mogliśmy tylko dokonać my, z racji tego, że od prawie 30 lat obserwujemy te gwiazdy zmienne, więc bardzo dokładnie potrafimy przeanalizować zmienność i wyjaśnić pochodzenie tej zmienności.
No dobrze, ale gdyby ktoś teraz, a wierzy, że takich osób na pewno nie zabraknie, zapalił się do obserwowania nieba, pomyślał, astronomia, to jest dla mnie, ja się tym zainteresuję już dzisiaj, najpierw zacznę w internecie czytać, kupię sobie książkę, za chwilę sprzęt i po prostu będę to robił. No i na razie jeszcze pomyślał ten przyszły pasjonat astronomii, może nie do końca do Chile, ale gdzieś tu na terytorium tego pięknego kraju chciałbym się wybrać i poobserwować niebo, być może na początku nawet ze zwykłą lornetką, to gdzie to najlepiej zrobić? Tyle się mówi o tym, żeby wrzucić wszystko i wyjechać w te Bieszczady. To jest najlepszy kierunek także dla astronomów amatorów?
Dla amatorów polecam każde miejsce z dala od miasta. Natomiast Bieszczady, tak, jakie już bardziej w stronę profesjonalnych obserwacji, z racji tego, że Bieszczady są najciemniejszym miejscem w Polsce.
No, nie ma tego zanieczyszczenia światłem po prostu.
Dokładnie.
A poza tym jest trochę wyżej, więc to też pomaga, plus lasy, czyli brak oświetlenia w okolicy.
Dokładnie. To jest idealne miejsce do obserwacji w Polsce z racji małego zaludnienia, wysokości jak na polski region, a do tego brak bardzo dużych miast. A tak naprawdę największe łuny świetlne pochodzą od dużych aglomeracji i od tras szybkiego ruchu oczywiście.
Okej, okay, ale zaczynamy od najbliższej okolicy, czyli najbliższego podmiejskiego lasu, bo najbliżej łatwo się...
Las, polana, coś co jest z dala od miasta, które zakłóca nam obserwacje.
A jakie instrumenty wziąć pod uwagę? Czy to, tak jak czytam i słyszę, rzeczywiście na samym początku wystarczy lornetka zwykła, żaden teleskop, zwykła lornetka i patrzymy na Księżyc?
Oczywiście.
I co zobaczymy?
Nawet nie tylko na Księżyc.
Zwykłą lornetką już dostrzeżemy kratery na przykład na tyle, że poczujemy się jak prawie naukowcy?
Oczywiście, że tak. Nawet taka lepsza lornetka pozwoli nam dostrzec wszelkiego rodzaju struktury na powierzchni Księżyca, czyli i morza, i kratery. mając dobrą mapę Księżyca, jesteśmy w stanie bez problemu rozpoznać wszelkiego rodzaju struktury na Księżycu. Mhm. Ale nawet przy lornetce już jesteśmy w stanie bez problemu obserwować takie planety jak Jowisz, Saturn, Mars, tuż przed zachodem Słońca lub tuż przed wschodem Słońca, tuż po zachodzie Słońca, możemy obserwować również Wenus. To są planety, które widzimy gołym okiem jako plamki, a przy zwykłej lornetce przy Jowiszu zobaczymy już Księżyce.
Mhm. A jeśli ktoś z Państwa chciałby, czy pokona ten pierwszy krok i chciałby zainwestować odrobinę więcej, no to właściwie wybór teleskopów teraz potężny, ten sprzęt dostępny dla amatorów właściwie bez większych ograniczeń. Umówmy się, ograniczeniem tak naprawdę jest zasobność portfela.
Można
sobie dobrać dowolny sprzęt. A gdyby ktoś, pani Moniko, zechciał to uwiecznić, nie tylko obejrzeć, poprzeżywać trochę ten kosmos w czasie rzeczywistym poprzez patrzenie, chłonięcie tej wielkiej przestrzeni, ale chciał zachować na później i kolegom, koleżankom w pracy następnego dnia pokazać fotografię, to też... To jest bardzo trudne, żeby zacząć fotografować kosmos, bardzo trudno, żeby wejść w astrofotografię, to jest bardzo wymagające.
Pierwszego dnia można zacząć od zwykłego zdjęcia telefonem komórkowym przyłożonym do teleskopu i z tego już wychodzą fajne zdjęcia, jeżeli ma się lepszy aparat w komórce.
Dobra, ja się teraz Państwu przyznam i Pani także, mnie się już tak raz zdarzyło. Zrobiłem, nawet film nagrałem, Księżyc przez teleskop, bardzo prosty, i to rzeczywiście robi wrażenie. To znaczy, to potrafi rozbudzić wyobraźnię i przede wszystkim rozkręcić apetyt na więcej.
No więc właśnie, jeżeli chcemy więcej, to możemy za dosłownie kilka złotych kupić przejściówkę do teleskopu i przyczepić do niego aparat fotograficzny. No oczywiście nie jakiś automatyczny, już taki bardziej profesjonalny, znaczy może nie tyle co profesjonalny, ale taki lepszy aparat, raczej soczewkowy. I wtedy już mamy przepiękne zdjęcia. Jeżeli do tego dołożymy kilka ciekawych filtrów wkładanych bezpośrednio już w okular teleskopu, możemy potem nałożyć te zdjęcia na siebie i wtedy dostajemy prawie że profesjonalne zdjęcia kolorowe kosmosu, mgławic, planet. Mhm. One robią niesamowite wrażenie.
No dobrze, ale musimy też o jednej rzeczy pamiętać. Obserwujemy, czy próbujemy fotografować obiekty raczej mało jasne. Robimy to w końcu, proszę Państwa, w środku nocy, więc tam tego światła za dużo nie ma, więc być może naświetlamy odrobinę dłużej. Ta migawka trochę dłużej niż zwykle zostanie otwarta, a to znaczy, że no te obiekty się będą w kadrze trochę przesuwały, zwłaszcza jeżeli będziemy przez jakieś dłuższe minuty naświetlać to jedno konkretne zdjęcie, to oznacza, że ten obiektyw, ten teleskop powinien podążać za wybraną przez nas gwiazdą, więc tam jeszcze jest potrzebny taki mechanizm, który tym trochę obraca.
Tak, jeżeli chcemy obserwować te ciemniejsze obiekty, niestety potrzebujemy prowadzenia. Z racji tego, że znajdujemy się, może tego nie czujemy do końca, ale jednak na kulce, która się obraca wokół własnej osi z dość dużą prędkością, to po dosłownie 3-4 minutach naświetlania bez prowadzenia teleskopu na zdjęciu zobaczymy łuki zamiast naszych obiektów i punktów. Także przy jakimkolwiek dłuższym czasie ekspozycji, który chcemy uzyskać, żeby wyciągnąć głębsze światło z nieba, musimy mieć prowadzenie. Większość teleskopów, nawet takich bardzo prostych, amatorskich, posiada tego typu silniki jako dodatek, jako dodatkowe akcesorium.
Mhm. Jeżeli to połączymy jeszcze z komputerem, to teraz jest mnóstwo przeróżnych programów dla takich astroamatorów, które wskazują bardzo konkretne obiekty i potrafią zaprogramować teleskop, by ten konkretny obiekt w tym konkretnym miejscu na Ziemi śledziły, by to zdjęcie było idealne.
Dokładnie tak. Kiedyś potrzebna była podstawowa wiedza astronomiczna, znajomość gwiazdozbiorów i wszelaka wiedza na temat odległości kątowych na niebie. W dzisiejszych czasach takie rzeczy już są bez problemu dostępne w internecie, także wystarczy wprowadzić nazwę obiektu albo nawet słowo kluczowe, na przykład mgławica planetarna, i komputer potrafi wyrzucić nam całą listę takich obiektów wraz ze współrzędnymi. Jeżeli mamy podłączony teleskop pod internet, to w tym momencie teleskop sam stanie tam, gdzie być powinien. Jedyne, co jest istotne, to odpowiednie wypoziomowanie teleskopu i nastawienie go na gwiazdę północną.
No dobrze, umówmy się, ale ten sprzęt, oprogramowanie, soczewki, komputery, sztuczna inteligencja, internet, to wszystko ważne, ale nie zastąpi tak naprawdę wiedzy. I dobrze byłoby, żeby taki początkujący astronom dokładnie rozumiał, co obserwuje, wiedział, czego szuka i rozumiał te zasady, którymi rządzi się obrazek, który próbuje uchwycić. Czy Uniwersytet Warszawski jakoś takich amatorów astronomii wspiera? Myślę na przykład o obserwatorium w Ostrowiku, w którym wiem, że wy przyjmujecie grupy szczególnie młodych osób, gdzie możecie pokazać na przykład, jak wygląda model Układu Słonecznego. Czy wy wspieracie jakoś takich ludzi, którzy nie są naukowcami, ale chcieliby o kosmosie dowiedzieć się trochę więcej?
Oczywiście. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne, głównie skierowane do szkół, bo jednak to jest nasz target. Jednak wiele osób zgłasza się do nas w poszukiwaniu chociażby właśnie tej polany poza miastem. Może zrobić jakieś zdjęcia albo też może skorzystać z teleskopu. Niestety, z racji tego, że teleskop jest w pełni profesjonalny, nie doczepimy do niego żadnego aparatu. Jedyne zdjęcia, jakie robimy, to swoją kamerą. Jednak bardzo dużo osób dzwoni do nas i prosi o to, żeby mogli przyjechać ze swoim sprzętem, żebyśmy mogli ich przeszkolić i wykonać fajne zdjęcia pod Warszawą, gdzie jest blisko, ale przy okazji też ciemno.
I co wy na takie telefony odpowiadacie?
W miarę możliwości staramy się współpracować, ale oczywiście pierwszym priorytetem i zawsze na pierwszym miejscu będzie stała nauka. Więc jeżeli mamy jakiś swój obiekt do obserwacji, no to oczywiście jemu poświęcamy całą noc. Natomiast jeżeli akurat zdarzy się sytuacja, kiedy mamy ładną noc i trochę wolnego czasu, oczywiście nie odmawiamy i staramy się wspierać.
Nauka i dydaktyka, no bo prowadzicie swoje projekty badawcze, uczycie także przyszłych astronomów, studentów, którzy tam się uczą obserwować profesjonalnie niebo, ale ja bym chciał, by tu jedna rzecz jednoznacznie wybrzmiała, bo mi z całą pewnością, być może państwu także, obserwowanie kosmosu, praca astronoma kojarzy się w taki trochę romantyczny sposób, że to jest może taki samotnik, który siedzi gdzieś na wieży, spogląda okiem w teleskop, ma oczywiście określone zamierzenia, określoną misję na tę konkretną noc, coś tam chce zobaczyć, pewnych pomiarów dokonać, zapisuje te czynności, powtarza noc po nocy, ale ten element spoglądania gołym okiem w teleskop mnie nurtuje, no bo to już się tak dzisiaj chyba nie robi. To nie jest tak, że naukowcy, że wy, profesjonaliści, przykładacie oko do teleskopu i w ten sposób patrzycie na gwiazdy.
Przykornie powiem, że zdarza nam się przykładać, ale na przykład wtedy, kiedy któryś z kolegów chce się oświadczyć swojej partnerce na przykład. No oczywiście przykładamy, bo to ciągle nas fascynuje i robimy to dla frajdy. Więc kiedy tylko możemy, tak, robimy to gołym okiem. Często robimy to dla przyjaciół, dla rodziny, właśnie w trakcie zajęć dydaktycznych, bo staramy się szkolić wszystkich, od przedszkola do seniora tak naprawdę. Wszelkiego rodzaju osoby do nas wpadają na zajęcia. Jednak praca astronoma, już taka całkowicie profesjonalna, jest naprawdę nudna, no bo siedzimy przed komputerem.
Komputerem siedzicie, a tak, nie przykładacie oko do lunety.
Dokładnie. Niestety nasze oko, każde jest inne. Nawet jak spojrzymy własnym, prawym i lewym, zobaczymy troszkę inny obiekt, niż powinniśmy tak naprawdę dostać do obserwacji. Każdy z nas ma inne oko, każdy z nas ma inne wady. Więc tak naprawdę obserwując ten sam obiekt, nawet tej samej nocy, nawet w tej samej minucie, zobaczymy zupełnie co innego. Dlatego bardzo ważnym elementem obserwacji i sprzętu profesjonalnego jest detektor. Im lepszy detektor, tym dokładniejsze pomiary. A z detektora cała informacja idzie na komputer. Także my większość nocy spędzamy przed monitorem, który pokazuje nam zdjęcie po zdjęciu. I na podstawie takiego zdjęcia jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zmierzyć jasność obiektu. A ta właśnie jasność daje nam bardzo dużo informacji o obiekcie, który obserwujemy.
No bo szkło to jedno, ta cała optyka zaklęta w tym teleskopie to jest jedno, do tego jest podłączony detektor, czyli to takie sztuczne oko, kamera, mówiąc inaczej, prawda?
Mówiąc prosto, zwykła kamera, jest to mechanizm bardzo podobny do tego, który mamy nawet w telefonach komórkowych. Jest to detektor CCD, czyli jest to matryca składająca się z substancji, która jest bardzo czuła na światło, ponieważ światło jest cząsteczką i falą jednocześnie. Więc na matrycy, kiedy spada światło, pobudza elektron, z którego ta matryca jest zbudowana. Im mocniej jest pobudzony ten elektron, tym mocniejsze światło do nas dociera, większa energia do nas dociera. I to właśnie zostaje zapisane tak naprawdę na zdjęciach, które oglądamy. Jak mocna energia w danym punkcie matrycy została zaobserwowana.
No i z naszym okiem, proszę Państwa, to jest tak, że no mamy takie oko, jakie mamy. Nic lepiej z tym nie zrobimy, nic więcej z tym nie zrobimy, ale do takiego teleskopu, no przekładamy swoje oko do konkretnego teleskopu, a do tego samego teleskopu możemy przystawić kamerę, albo jeszcze lepszą kamerę, albo jeszcze lepszą kamerę, na przykład o jeszcze wyższej rozdzielczości, żeby ten obraz, który przez te soczewki do tej kamery dotarł, na przykład jeszcze precyzyjniej rozłożyć na czynniki pierwsze, jeszcze bardziej przybliżyć, czy sprawdzić jeszcze precyzyjniej, ile tego światła tak naprawdę dociera. To jest esencja waszej pracy.
Dokładnie. Czułość kamery, czułość detektora, to jest jak gdyby druga rzecz po optyce teleskopu, której w zasadzie zmienić się za bardzo nie da, no bo jaka optyka jest, to wiemy od wielu lat. Natomiast czułość detektora, zmiana detektora na coraz to lepszy sprawia, że dokonujemy dokładniejszego pomiaru, a co za tym idzie, bardziej precyzyjnych badań.
No i potem to na komputerach profesjonaliści astronomowie analizują. Trochę współczuję wam teraz w Obserwatorium Astronomicznym w Ostrowiku jednej rzeczy, bo kiedy publiczność, kiedy państwo, fantastyczni słuchacze tego podcastu wysłuchają tej opowieści, to się rozdzwonią u was telefony. Nie będzie łatwo teraz uciec od tych wszystkich rządnych tej niewielkiej polany w Ostrowiku koło Warszawy, by skorzystać też z waszej fachowej wiedzy, a przy okazji z tego miejsca, by poobserwować kosmos. Czy jesteście na to gotowi?
Staram się jak mogę. Ile mogę, ile mam czasu, tyle go poświęcam. Często kosztem życia prywatnego, bo jednak pracuję w ciągu dnia i wieczorami również. Ale mimo wszystko, wszystkich zapraszam. Czasami się nie da zrobić tego szybko, ale staramy się wszystkich przywitać, wszystkich wyszkolić, wszystkim pokazać, jak to jest. No i przede wszystkim zasiać to ziarno. I czekamy zawsze z utęsknieniem, co się już wielokrotnie zdarzyło, że osoby, które wpadły do nas na szybkie warsztaty, na wykład, na jakieś nocne obserwacje, czy nawet na zieloną szkołę, potem widzimy na korytarzach na uniwersytecie studiujących u nas, a to cieszy serce najbardziej.
No, czyli ziarenko zakiełkowało.
Tak, dokładnie. Także takich oczekujemy najwięcej, miłośników, i w miarę możliwości przyjmiemy wszystkich.
Hasło, proszę Państwa, to jest Obserwatorium w Ostrowiku. Tam proszę szukać tego astronomicznego ziarna. Monika Sitek o tym pięknie opowiadała z pracowni instrumentalno-dydaktycznej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, no w skrócie mówiąc Obserwatorium w Ostrowiku po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę piękną opowieść.
Dziękuję również i serdecznie zapraszam.
Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska. Dziękuję Państwu, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu W Kosmos. Szczegóły na cwid.uw.edu.pl.